między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w pierwszych minutach niedzielnego popołudnia. A już za chwilę o głośnej dymisji sprzed kilku dni. Decyzją metropolity poznańskiego, redaktorem naczelnym przewodnika katolickiego, nie jest już ksiądz Mirosław Tykwer. Informacja jest dosyć zaskakująca, a my zebraliśmy garść gorących komentarzy na ten temat. W programie także rozmowa z gnieźnieńskim pisarzem Dawidem Jungiem, który opowiedział nam o swojej fascynacji postacią Jana Pawła II. Wymienimy także 7 nowych wezwań, które papież Franciszek dołączył do litanii świętego Józefa. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Zmiana redaktora naczelnego przewodnika katolickiego. Po 7 latach ksiądz Mirosław Tykwer przestaje kierować najstarszym polskim tygodnikiem o tematyce religijno-społecznej. Zastąpi go ksiądz Wojciech Nowicki, obecny redaktor naczelny archidiecezjalnego Radia Emaus. Czy zmiana personalna pociągnie za sobą także zmianę programową? I jak dziś ocenia się przewodnik katolicki? Pytał o to Jacek Butlewski.
Z nowym redaktorem naczelnym przewodnika katolickiego, księdzem Wojciechem Nowickim, nie udało nam się porozmawiać. Podobno kapłan czeka na oficjalny dekret arcybiskupa. Rozmowy odmówił także odchodzący naczelny, ksiądz Mirosław Tykwer, odesłał nas do oświadczenia. Ksiądz Tykwer napisał, że dziękuję arcybiskupowi Gądeckiemu za zaufanie, szczególnie wtedy, gdy, jak to określił, to co robił nie spotykało się z aprobatą niektórych środowisk. I dalej Tykwer napisał, z księdzem arcybiskupem dialog był zawsze bardzo życzliwy, dlatego chcę podkreślić, że podczas tych rozmów wyraziłem, i to kilkakrotnie, moją gotowość do odejścia ze stanowiska redaktora naczelnego. To zdanie sugeruje, że jego linia programowa nie wszystkim mogła się podobać. Zapytałem o to profesora Cezarego Kościelniaka, który pisywał do przewodnika.
Pojawiają się takie głosy, czy ta dymisja jest wynikiem pewnego konfliktu. No wydaje mi się, że nie przesądzałbym tego z tego chociażby powodu, że ksiądz Tykwer bardzo długo, nawet można powiedzieć rekordowo długo, był naczelnym, czy jest cały czas, jest jeszcze naczelnym magazynu. Natomiast z całą pewnością istnieje pewien spór, w jaki sposób Kościół przedstawiać, co akcentować, na co zwracać uwagę. Także to, jak dobierać współpracowników, to też ta polityka personalna ma też tutaj pewne znaczenie i tutaj faktycznie mógł być może nie tyle spór, co pewnego rodzaju dysonans, ale podkreślam raz jeszcze, nie wydaje się, żeby był to jakiś dysonans, który rodziłby konflikt, na podstawie którego ta decyzja zostałaby podjęta. Możemy domyślać się, jakie były motywy księdza arcybiskupa, niestety ze strony kurii, no z przykrością trzeba to powiedzieć, jak zwykle nie powiedziano, jakie są powody takiego ruchu kadrowego, a wydaje się, że jeśli chodzi o osoby publiczne i szefów mediów, jednak takie wyjaśnienie powinno by paść. Powiedziałbym, że jest to raczej poszukiwanie pewnej nowej formuły, poszukiwanie nowego środka wyrazu, poszukiwanie tego, co pozwoliłoby dać jakiś nowy napęd, nową siłę przewodnikowi katolickiemu. I pytanie, czy to zadanie się uda? No, jeśli za tym pójdą nowe, chociażby środki finansowe, to jest prozaiczne, to jest bardzo ważne, to jest na to szansa. Pytanie, czy takowe będą? Jeśli za tym pójdą ludzie, którzy będą oddani i gotowi entuzjastycznie pracować, to się uda. Pytanie, czy tacy ludzie będą? Wreszcie, jeśli będzie wizja, tak? Czasami mogą być ludzie, ale niekoniecznie wraz z nimi musi przychodzić wizja. Także to są pytania i prawdopodobnie już we wrześniu będziemy mogli coś więcej w tym temacie powiedzieć.
Nowego redaktora naczelnego serdecznie wspieram, pisze dalej ksiądz Tykwer, i życzę mu odwagi i sukcesów, szczególnie w kontekście mierzenia się z bardzo trudną sytuacją na rynku prasy drukowanej.
Zmiany redaktorów naczelnych są normalną jakby cechą środków społecznego przekazu, także nie stało się tutaj nic takiego, co mogłoby niepokoić opinię publiczną.
Rzecznik poznańskiej kurii ksiądz Maciej Szczepaniak.
Ksiądz Mirosław Tykwer będzie proboszczem nowej parafii, bardzo dynamicznej, duszpasterską. Natomiast sama spółka Święty Wojciech przechodzi pewne zmiany dotyczące także struktury, łączenia pewnych redakcji i redaktor Radia Emaus będzie teraz także redaktorem przewodnika katolickiego.
To jest na pewno wyzwanie, połączenie dwóch funkcji dyrektorowania w radiu diecezjalnym i prowadzenia gazety. To jest faktycznie praca na 24 godziny na dobę, ale zobaczymy, czy ten projekt się uda. Gdybym miał wskazać taką społeczną potrzebę, to powiedziałbym, że na pewno pokazanie od strony transparentnej, od strony otwartej, wszystkich zmagań i problemów Kościoła z jednej strony, a z drugiej strony wypracowania linii takiego jasnego przekazu doktryny katolickiej, która powinna być w nowoczesny i przystępny sposób przekazywana, ale także w takiej gazecie obecna. I myślę, że te dwa wyzwania mogłyby zdefiniować nowe cele przewodnika.
Wydawało mi się, że przewodnik katolicki w jakiś sposób próbuje określić miejsce rzeczywistości kościelnej w takiej przestrzeni bardzo wypośrodkowanej. Na pewno pomiędzy przestrzenią sakrum, a przestrzenią profanum.
Profesor Remigiusz Ciesielski, Instytut Kulturoznawstwa UAM.
Pismo stało się pismem otwartym, jednak powiem tylko cytat z jednej z pań, która dość długo czytuje przewodnik katolicki, kiedy zauważyła, bo nie ukrywam, że także pisałem w tym tygodniku, kiedy zobaczyła, że tam publikuje, powiedziała jedno zdanie, które z jednej strony bardzo mnie ucieszyło, z drugiej strony jednak postawiło pytanie. Powiedziała wprost, bardzo cieszę się, że mogę cię tam przeczytać, ale to już nie jest pismo dla mnie. Ja zostałem wychowany w przestrzeni babci, która prenumerowała dwa czasopisma, czyli Rycerza Niepokalanej i Przewodnik Katolicki. Niestety nie dożyła czasów, kiedy ja tam zacząłem pisać, a pewnie z tego by się bardzo cieszyła. Dla niej Przewodnik Katolicki był takim światełkiem myśli katolickiej w tej przestrzeni medialnej, szczególnie lat 60. i 70. On był zupełnie inny od tych czasopism paksowskich typu Słowo Powszechne. Tam właściwie ona poznawała myśl Kościoła Poznańskiego, myśl Kościoła Polskiego o sytuacji, w której ten Kościół funkcjonuje. I co więcej, było to dla niej także czasopismo, z którym posługiwała się, ucząc mnie czy to podstawowych prawd wiary, czy też zwyczajnie ucząc melodii psalmów i tym podobne. Takie czasopismo bardzo tożsamościowe, czyli to, co chyba najważniejsze w przestrzeni czasopism katolickich, takie jakie one powinny być, raczej eksplorował myśl religijną niż stawiał pytania o to, co do końca z religijnością nie ma zbyt wiele wspólnego.
Ksiądz Radosław Rakowski pisywał dla przewodnika. Jak mówi, te zmiany to dla pisma ważny moment.
Bardzo smutno z tego powodu, że Mirosław Cykwer odchodzi. Uważam go za najinteligentniejszego księdza naszej diecezji, który ma szerokie kontakty międzynarodowe, ogromną wiedzę teologiczną. No i jego głos rzeczywiście ma znaczenie w dyskusji teologicznej, czyli dyskusji na pewnym poziomie, może nie obchodzącym aż tak bardzo zwykłego, przeciętnego człowieka, ale jednak znaczącą dla Kościoła, ponieważ wyznaczający pewne nowe kierunki. Pismo ma różne kierunki na przestrzeni lat, albo ma bardziej wymiar społeczny, jakiś opiniotwórczy, albo właśnie tak jak teraz za Mirka Tykwera, ukazujący myśl papieża Franciszka i godność osoby ludzkiej. No zobaczymy, jaki nowy kierunek obejmie teraz przewodnik katolicki. Ważne, żeby jaki miał on znaczenie dla katolików, żeby nie był właśnie kroniką jakąś wydarzeń diecezjalnych.
Myślę, że to jest rzeczywiście normalna droga kariery osób, które są szefami przewodnika katolickiego, ksiądz Dariusz Madejczyk, który przecież jest proboszczem znanym, cenionym, skądinąd ksiądz Mirosław Tykwer dostaje przecież znakomitą parafię, parafię, w którym mieszkają ludzie młodzi, parafię, która jest de facto w tym obwarzanku poznańskim, czyli tam są bardzo dobre możliwości pracy duszpasterskiej. Natomiast właśnie kiedyś tam mi też ksiądz Tykwer powiedział, że prawdopodobnie jego finalną destynacją będzie jakaś parafia. Zresztą przyjrzałbym się, jakie miejsce będzie miał za kilka miesięcy przewodnik katolicki na rynku prasy katolickiej, czy też prasy opinii, jak sobie poradzi z sytuacją spadku sprzedaży prasy i w jaki sposób przewodnik będzie mógł w tą linię się wpisać. To są, myślę, takie tematy, które tutaj są dosyć ciekawe i istotne.
W roku świętego Józefa papież Franciszek dodaje do litanii poświęconej ziemskiemu Ojcu Jezusa 7 wezwań. O roli i miejscu Józefa w życiu Chrystusa Sandra Soluk rozmawia z księdzem Leszkiem Szkopkiem, proboszczem ostrzeszowskiej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej.
Rok świętego Józefa został ogłoszony przez papieża już w grudniu ubiegłego roku w liście Patris Corde, ojcowskim sercem, tak się tłumaczy tę nazwę listu. Dlaczego akurat w maju zostały dodane nowe wezwania do tej józefowskiej litanii?
Na pewno jest to pewien plan związany z przebiegiem tego roku, o którym pani wspomina. Nie może być dane wszystko na raz i tak jesteśmy w tej chwili na pewno nie tyle może zaskoczeni, co na pewno ubogaceni wielością treści, która dotyczy właśnie świętego Józefa, jego patronatu. Musimy się z tym zmierzyć, trzeba to za każdym razem przerobić, od przeczytania począwszy, poprzez wprowadzenie w życie pewnych elementów, jeśli pani wspomina o roku świętego Józefa, o liście papieża Franciszka Patris Corde. Trzeba też dodać, że wtedy, tego samego dnia, został wydany dekret penitencjarii apostolskiej, który podpowiada na rok świętego Józefa możliwość zyskiwania odpustów. Trzeba na pewno pośrodku jeszcze zauważyć 19 dzień marca tego roku, kiedy został ogłoszony rok rodziny Amoris Laetitia. Papież, jeśli inauguruje ten rok 19 marca, to znów o to, żeby pokazać, że święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Zbawiciela, jest dobrym przewodnikiem do tego, żeby odkryć, co w rodzinie, co w małżeństwie powinno się dziać.
W tym liście apostolskim Patris Corde, jeszcze do niego przez chwilę nawiążę, papież Franciszek napisał: po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, jej oblubieniec. Ja czytam te słowa papieża Franciszka i nie jestem pewna, czy faktycznie tak jest. Czy to nie jest trochę tak, że pisma sobie, natomiast Kościół sobie. Wydaje się, księdzu, że nasz Kościół polski przynajmniej żyje Józefem?
My w Kaliszu, ja jestem sercem związany z Sanktuarium Narodowym, Sanktuarium Świętego Józefa, zwykliśmy mówić o świętym Józefie, że to jest patron niesamowity. To jest, wydaje się, takie określenie trywialne, ale za nim kryje się coś takiego, że Józef jest nieodkryty też, że przychodzi, jego obecność jest zaskakująca. Innym językiem mówi się, że święty Józef wychodzi z cienia. Na pewno trzeba przyznać, że przez wieki święty Józef był nieodkryty. Co jest ciekawe i łączące, że Józefa przywołuje się w momentach najtrudniejszych. I tu nie ma nic dziwnego, dlatego że rola Józefa, ta w dziele odkupienia Józefa z Nazaretu, ona też była związana z tym, że miał stanąć na straży Zbawiciela w momentach największego zagrożenia.
Przyjrzyjmy się w takim razie tym nowym wezwaniom. Jest ich 7. To jest opiekun odkupiciela, sługa Chrystusa, szafarz zbawienia, podpora w trudnościach, patron wykluczonych, patron strapionych oraz patron ubogich. I zanim zapytam o interpretację, chciałabym wiedzieć, czy to są już wersje ostateczne, oficjalne polskie tłumaczenia i czy można ich już używać?
Nie, dlatego że znów mamy do czynienia z rzeczywistością świeżą. To, co otrzymaliśmy z datą 1 maja 2021 roku, dotyczy tekstu łacińskiego i jeśli by odmawiać litanie po łacinie, to można już używać tych sformułowań, które po łacinie są precyzyjne i zatwierdzone. Natomiast w tej chwili rola po stronie odpowiedniej komisji z ramienia episkopatu, by przygotować, zdaje się, że to się w tej chwili już dokonało, przygotować propozycje ostatecznych tłumaczeń.
Czy któreś z nich szczególnie księdza porusza albo wymaga wyjaśnienia?
Ja, patrząc tak z lotu ptaka na tych 7 wezwań, podzieliłbym je na 2 grupy, 3 i 4. Te cztery, o których myślę, pokazują człowieka w wielorakiej biedzie. Trudności, wykluczenie, bezrobocie, strapienie, bieda jako taka. I tu przywołujemy Józefa jako patrona czy podporę. To, co mamy w litanii tej już istniejącej, też przynosi tego typu intuicje. I są trzy pierwsze, które, jeśli ktoś zada pytanie, a dlaczego Józef ma być podporą w trudnościach, albo patronem wygnańców, albo patronem strapionych czy biednych ubogich, to odpowiedź jest taka, nie sam z siebie, tylko dlatego, że on jest w jakiejś szczególnej, jak Maria, szczególnej relacji ze Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem. I te trzy określenia, opiekun, stróż odkupiciela, sługa Mesjasza, szafarz zbawienia, one pokazują Józefa jako tego, który jest zdolny być pomocą w tych wielorakich biedach, ale nie dlatego, że taki jest wielki i wspaniały, tylko dlatego, że tak niezwykle jest postawiony przez Boga w tej bliskości, w tej relacji, na którą on odpowiedział. I tak to widzę. Dlatego warto spojrzeć właśnie na te patronaty i mieć pewność, w którym miejscu stoi Józef, że on stoi właśnie blisko Boga, Zbawiciela, i jest tym, który może nam te łaski wyprosić.
Ja bym jeszcze powiedziała, że wezwania do świętego Józefa w litanii są takie oszczędne, proste, konkretne. I te nowe, i te, które już się w niej znalazły. I stawiam jako przeciwieństwo litanię loretańską, której Matka Boska jest chociażby różą, gwiazdą zaranną, wieżą z kości słoniowej. O Józefie nie mówimy poetycko, mówimy o nim tak bezpośrednio, wprost. To tak też dodatkowo podkreśla ten męski charakter i ten kobiecy, delikatny Matki Bożej.
To na pewno warto też skomentować w ten sposób, że przeinaczając, mówi się często, że święty Józef nie powiedział żadnego słowa, to nieprawda. Można powiedzieć, że nie zanotowano żadnego słowa na kartach ewangelistych, które wypowiedział, bo wiadomo, że nie był niemową. To też nie jest do końca prawda, bo na pewno wypowiedział słowo Jezus, a to słowo jest zapisane. Ale to jest tak na marginesie. Jest z kolei poetycki, piękny tekst siostry Bożeny Anny Flak Nazaretanki, w którym ona mówi o Józefie, że to jest święty mówiący czynami. I to tłumaczy tę konkretność taką, czyli ten brak rozwodzenia się albo szukania jakichś obrazów poetyckich, tylko święty Józef jest właśnie tak, jest konkretny, jest mówiący czynami. Być może dlatego jest tak bardzo potrzebny razem z Maryją, bo to ciągle trzeba podkreślać, że dzisiaj za dużo jest takiego namysłu, zastanawiania się, a brakuje tego konkretu. I czasem brak skuteczności, nie stawanie na wysokości zadania z powodu tego, że człowiek za późno reaguje. Józef, widzimy go jako tego, który ma sen, przychodzi anioł. Gdy się obudził, uczynił tak, jak mu powiedział anioł pański. Ani rana nie czekał, ani dyskusji nie urządzał, tylko wziął Maryję, wziął dziecię i uchodzili do Egiptu. I to jest ten konkret, który także się realizuje, odbija w tym takim, może jakby trochę suchym sformułowaniu, jednym czy drugim w litanii, o której mówimy.
Pisarz i muzyk z Gniezna Dawid Jung, odznaczony medalem Jana Pawła II. Krzyż z wizerunkiem papieskiego godła jest przyznawany przez Stowarzyszenie Pamięci Jana Pawła II za szczególne zasługi w popularyzacji pontyfikatu papieża Polaka. Czym jest dla niego to odznaczenie i dlaczego ciągle trzeba przypominać nauki Jana Pawła II? Dawida Junga pytał o to Rafał Muniak.
Powiedz, czym jest dla ciebie ten medal?
Jest dla mnie taką motywacją do dalszej pracy, przede wszystkim też nad sobą, ale też na zwracanie uwagi, że Gniezno ma potężne związki z papiestwem i z Janem Pawłem II. To przecież tutaj jest to pierwsze okno papieskie słynne, nie w Krakowie, ale właśnie w Gnieźnie. To Jan Paweł II uczynił przecież świętego Wojciecha również patronem Europy Środkowej i Wschodniej razem ze świętym Benedyktem, tak więc tutaj te związki są dosyć mocne, istotne, a dla samego Jana Pawła II Gniezno było początkiem polskiej państwowości i tej polskiej duchowości w kontekście oczywiście całego chrześcijaństwa.
Pierwsze okno papieskie, mówisz o pierwszej pielgrzymce.
Tak, i to było właśnie to wydarzenie. Chociaż do historii przeszło to krakowskie okna, a warto promować, że Gniezno było jednak tym pierwszym ośrodkiem, gdzie papież wyszedł, śpiewał, z młodymi ludźmi przemawiał i to okno papieskie, gnieźnieńskie, no jest istotniejsze w kontekście również polskiej historii.
No ale ten medal dostałeś nie za to, że promowałeś Gniezno.
No tak, za promocję w muzyce, jako tenor śpiewałem razem z kapelą Gdanensis, nagraliśmy płytę właśnie również dedykowaną Janowi Pawłowi II, a gdy mieszkałem w Rzymie, sumie współpracowałem z Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, więc to też zostało docenione i zauważone, z czego bardzo się cieszę oczywiście.
Co trzeba jeszcze zrobić, żeby lepiej przypominać ten dorobek Jana Pawła II?
Przede wszystkim trzeba odkłamać wiele mitów, które krążą na temat Jana Pawła II.
Jaki?
Między innymi o tym, iż ukrywał pedofilów w Kościele Katolickim. Też to nie do końca prawda, tym bardziej, że gdy się wczytamy w naukę Jana Pawła II, doskonale zdajemy sobie sprawę, że on walczył z wszelką patologią i w Kościele, gdyż o prawa człowieka, więc tutaj dla mnie te ataki pośmiertne, gdy człowiek nie może się już sam bronić, są, oczywiście należy dyskutować jak najbardziej, bo patologie wszędzie się zdarzają, natomiast zarzucanie Janowi Pawłowi II wszystkich grzechów Kościoła jest, uważam, po prostu niestosowne. Możemy się skupić na jego nauce, na jego wielkim przekazie miłości do drugiego człowieka i myślę, że na tym warto się teraz skupić.
Kim był dla ciebie osobiście Jan Paweł II?
Myślę, że przewodnikiem duchowym i osobą, która inspirowała i cały czas inspiruje. Zresztą jego nauka jest fantastyczna, bo to jest połączenie polskiej tradycji, tego z jednej strony mesjanizmu w jakiś sposób, prawda, a z drugiej strony też przygotowanie Polaków na coś istotnego w kontekście tego, co się dzieje we współczesnej Europie. Myślę, że tutaj był Jan Paweł II, głęboko wierzył, że Polacy mają jakąś dużą rolę do odegrania w historii Europy.
Właśnie, niektórzy księża do dzisiaj wspominają, że o rodzinie tak naprawdę najbardziej nauczył ich Jan Paweł II.
Zgadza się. Zresztą poszanowanie do życia, do tego, czym ono jest w ogóle, do praw człowieka, do wolności, zresztą redefiniowanie wolności, czym jest wolność, tak, w kontekście duchowym, że można być wolnym, wierząc w Boga, albo nawet też szacunek do ateistów, tak, to przecież Jan Paweł II nauczył tak naprawdę w Kościele, że musimy prowadzić dialog z wszystkimi religiami i że ten ekumenizm jest bardzo istotny. To tak naprawdę Jan Paweł II otworzył Kościół na to, co, dzięki czemu teraz Ojciec Święty Franciszek może korzystać tak naprawdę, bo to otwarcie to stworzył Jan Paweł II.
No i Jan Paweł II jako pierwszy papież był w synagodze.
Tak, zgadza się. I poszanowanie zresztą też do Żydów, prawda, do naszych starszych braci w wierze jest również niesamowite. Tego wcześniej w Kościele nie było, a przynajmniej nie było tak oficjalnie promowane i otwierane. Jan Paweł II naprawdę dokonał wielkich rzeczy w Kościele i też w historii naszej. Przecież to musimy pamiętać, że dzięki niemu tak naprawdę mamy tę wolność, którą mamy, to ten ruch Solidarności był tak naprawdę oparty na plecach Jana Pawła II. Zryw do wolności, do tego, że jednak jest ktoś, kto jest rzecznikiem tych praw wolności na zewnątrz, w Europie.
No tak, działacze Solidarności mówili, że tej energii, temu przytłoczonemu związkowi wtedy, temu ruchowi, dał właśnie Jan Paweł II.
Pełna zgoda. Oczywiście, że tak. I mam taką nadzieję, że ten ruch solidaryzmu i solidarności wśród Polaków nie zginie i że będziemy dalej kontynuować to wielkie dzieło.
O czym należy pamiętać jeszcze teraz w kontekście właśnie nauki Jana Pawła II?
Przede wszystkim o tolerancji i o szacunku do drugiego człowieka, iż nie wolno oceniać kogoś powierzchownie. Jan Paweł II tego nigdy nie robił i że należy zawsze dawać drugą szansę drugiemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest. Przecież też wielki szacunek do imigrantów. Przecież to Jan Paweł II otwierał, że trzeba ludziom pomagać, prawda? I ta tradycja tej solidarności rzeczywiście międzyludzkiej, myślę, że jest wspaniałym pomnikiem już wystawionym za życia. Jan Paweł II sobie to wystawił, więc myślę, że to dziedzictwo należy kontynuować i czerpać z tej nauki. Szczególnie w kontekście współczesności, która jest bardzo dynamiczna, zmienna, a myślę, że na pewnych wartościach, które są niezmienne, jak szacunek do drugiego człowieka, to jest podstawa.
Jak teraz mówisz o tym, to wszystko wydaje się takie proste, ale wiele osób mówi, że ta nauka Jana Pawła II wcale nie była taka prosta i łatwa.
Wszystko można skomplikować. Jan Paweł II oczywiście był wybitnym również naukowcem, teologiem, prawda? Natomiast potrafił w prostych słowach wyrazić prawdy ewangeliczne, które są oczywistością. To znaczy, opieramy swoje życie na miłości. Jeżeli opieramy je na miłości, to nic nam nie grozi. Nie grozi nam fałsz, nie grozi nam buta, nie grozi nam pycha, która po prostu współczesność na niej korzysta. Na egoizmie, na egotyzmie, na promocji tego, co jest kulturą śmierci. Więc tutaj mamy zderzenie tych dwóch cywilizacji i myślę, że Jan Paweł II jest patronem tej nowej Europy, która, mam nadzieję, zachowa tą tradycję, te najlepsze tradycje, może w ten sposób, prawda? I połączy to, co daje nowoczesność, z tym, co dała nam przeszłość, czyli tradycja.
Gdzie teraz szukać właśnie tych nauk Jana Pawła II? Gdzie jest taki najprostszy, najłatwiejszy i najbardziej zrozumiały przekaz?
Myślę, że najprostszą rzeczą jest wczytanie się w jego naukę. To jednak trzeba indywidualnie do tego podchodzić, bo im więcej głosów, tym więcej interpretacji Jana Pawła II. Myślę, że każdy we własnej intymności, we własnym świecie powinien zbudować swój obraz świętego Jana Pawła II.
David Jung był zaangażowany m.in. w wydanie zbioru przemówień i homilii Jana Pawła II, zatytułowanych Wyzwanie dla Polski i Europy. Czy nierozumienie dogmatów wiary to katolicka porażka? Ksiądz Maciej Sarbinowski przekonuje, że absolutnie nie.
Drodzy radiosłuchacze, witam Was bardzo serdecznie. Spotykamy się tę niedzielę, aby czcić naszego Boga w Trójcy Świętej. Ufam również, że spotykamy się w tej przestrzeni radiowej i również w tym czasie jako ludzie wierzący w naszego Boga i Pana. No właśnie, co to znaczy, że Wy jesteście ludźmi wierzącymi w Jezusa Chrystusa? Czym jest dla Was wiara? Jak ją definiujecie? I w czym ona przejawia się następnie w Waszym życiu? Wiem, że z jednej strony to bardzo proste pytania, ale również jestem świadomy tego, że stawiamy je sobie bardzo rzadko i może się zdarzyć, że odpowiedź nie jest wcale taka prosta. Czym zatem jest wiara? Na temat wiary wielokrotnie wypowiadał się Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Chcę przytoczyć dzisiaj kilka jego wypowiedzi. Wiara nie jest w pierwszym rzędzie wielkim gmachem licznych twierdzeń dotyczących świata nadprzyrodzonego, lecz jest powierzeniem się Bogu, który daje nam nadzieję i ufność. Oczywiście owo powierzenie się Bogu nie jest pozbawione treści. Jest ufnością w to, że Bóg objawił się w Chrystusie i że możemy mieć pewność, że Bóg jest taki jak Jezus z Nazaretu, czyli pewność, że Bóg opiekuje się światem i nami wraz z Nim. Wiara chrześcijańska jest znalezieniem jakiegoś Ty, który jest sensem naszego życia i sensem, który zna mnie i kocha i że mogę mu się powierzyć z gestem dziecka, który wie, że w matczynym Ty zawiera się odpowiedź na wszystkie pytania. I wiara w sensie chrześcijańskim nie jest jakimś tajemniczym systemem wiedzy, lecz życiową postawą. Podstawową decyzją dotyczącą kierunku mojej egzystencji, decyzją, którą wyraziliśmy słowem zaufanie. Zobaczmy zatem, że wiara jest przylgnięciem do Jezusa i również do praw przez Niego objawionych, a które dotyczą naszego zbawienia. Wiara nie jest pozbawiona treści i ta treść wiary ujęta jest niejednokrotnie w dogmaty. I też chciałbym zapytać każdego z Was, z którym z dogmatów macie problem, czyli który dogmat wiary jest dla Was najtrudniejszy do zrozumienia, z którą prawdą wiary macie problem, by ją pojąć, nie wiem, zrozumieć, pogłębić i nią żyć w Waszym też życiu. Problemy z wiarą, drodzy radiosłuchacze, są czymś normalnym, to dzięki nim również wzrastamy w wierze i tego nigdy nie bójmy się. I niewątpliwie, jestem o tym przekonany, jedną z najtrudniejszych prawd wiary jest ta, nad którą dzisiaj mamy się pochylić, a mianowicie tajemnica misterium Trójcy Świętej. Rozważać tę tajemnicę naszej wiary to jak wspinać się na najwyższy szczyt ziemi. Tak właśnie ktoś określił tajemnicę Trójcy Świętej, że to jest duchowy Mount Everest. I musimy też wiedzieć, że trzy pierwsze wieki chrześcijaństwa były czasem uwydatniania się tej tajemnicy. Stawała się ona coraz bardziej wyraźna. I był to również czas, kiedy to chrześcijanie bardzo często byli oskarżani o to, o co sami oskarżali pogan, a mianowicie, że wierzą w wiele bóstw. I aby uniknąć tego oskarżenia, wyznanie wiary w różnych, oczywiście wersjach redakcyjnych, zaczynało się od słów wierzę w Boga, a od IV wieku dodano jeszcze to sprecyzowanie wierzę w jednego Boga. Dla zdefiniowania tego dogmatu ważne są dwa sobory, ten w Nicei z roku 325 i z Konstantynopola z roku 381, który ostatecznie zakończył dyskusję nad kwestią Trójcy Świętej i ogłosił tę prawdę jako dogmat. W efekcie do dzisiaj wyznajemy w symbolu wiary wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Trzeba powiedzieć, że z uznaniem i przyjęciem tej prawdy wiary były problemy od samego początku i tutaj nie będę wymieniać wszystkich herezji dotyczących tego dogmatu wiary. Warto może tylko jeszcze zaznaczyć, że dziś najbardziej znaną i najczęściej spotykaną grupą, która odrzuca nauczanie o Trójcy Świętej, są Świadkowie Jehowy, którzy uważają naukę o Trójcy Świętej za niebiblijną. Dlaczego? Gdyż nie ma w Piśmie Świętym bezpośrednio użytego zwrotu Trójca Święta. Oczywiście, że nie pada w Piśmie Świętym taki termin Trójcy Świętej, ale Pismo Święte w wielu miejscach daje nam potwierdzenie dogmatu o Trójcy Świętej. Pierwszym jest oczywiście nakaz misyjny Pana Jezusa, w którym Zbawiciel podaje tę trynitarną formę chrztu. Tak słyszymy to również w dzisiejszej liturgii słowa. Dokładna analiza greckiego tekstu pokazuje, że Chrystus jednoznacznie miał na myśli trzy osoby będące jednością. Warto również zauważyć, że już w scenie zwiastowania Najświętszej Maryi Panny możemy dostrzec pewne aluzje trynitarne. Mianowicie w słowach Archanioła: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Innym jeszcze ważnym fragmentem jest opis chrztu Chrystusa w Jordanie. Jednakże istnienie Trójcy Świętej nie potwierdzają tylko Ewangelie, lecz możemy także znaleźć wiele ważnych innych świadectw wśród apostołów, jak chociażby słynne pozdrowienie świętego Pawła: łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Będziemy się nadal jeszcze wspinać na ten nasz duchowy Mount Everest, próbując rozumieć tajemnicę Trójcy Świętej po chwili muzycznej przerwy. I wracamy do naszych rozważań na temat Trójcy Świętej. W jaki sposób zbliżyć się do tej prawdy, jakich znaków i symboli użyć, aby życie Trójcy Świętej stało nam się bliższe? Trójca Święta jest jak trójkąt, ten instrument muzyczny. Od jakiejkolwiek strony go uderzysz, całe wibruje, dając ten sam dźwięk, tak mówi o Trójcy Świętej kardynał ojciec Raniero Cantalamessa. Czasami, drodzy radiosłuchacze, kiedy spotykamy się z kimś po raz pierwszy, albo my pytamy tę osobę o imię lub ona sama się nam przedstawia. I wyobraźmy sobie, że spotykamy się dziś po raz pierwszy z naszym Bogiem, face to face, jak mówi młodzież, i pytamy Go o Jego imię. Jak przedstawia nam się Bóg? Na imię mi Ojciec i Syn i Duch Święty. Zobaczmy, uroczystość Trójcy Świętej to też dobra dla każdego z nas okazja, aby podziękować Bogu, że się nam właśnie takim objawił. Jedno istnienie z trzema osobami. Trudne to do wyobrażenia. Bo zobaczmy, człowiek gdyby tak mówił, że jestem jeden, ale w trzech osobach, to od razu powiedzielibyśmy, że jest chory, ale Boży świat jest inny, całkowicie inny od naszego. Dlaczego Bóg tak się chciał nam przedstawić? I wydaje się, że może być tylko jeden powód. Podzielić się z nami swoim życiem, aby zaprosić każdego z nas do udziału w tym Bożym, doskonałym życiu. A to będzie przecież nasze szczęście. Zobaczmy tę prawdę. Podkreśla również dzisiejsza pierwsza modlitwa kapłana, czyli kolekta, kiedy modli się m.in. tak: Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat swojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić tajemnicę Bożego życia. Próbować zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej, tak jak już powiedziałem, to tak jak zdobywać Mount Everest. Sami siebie na pewno nie damy rady, ale jest ktoś, kto w jakimś stopniu może nam pomóc. Oczywiście to Duch Święty. Prośmy Go zatem teraz tymi przepięknymi słowami, które na pewno dobrze znamy. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom to dziełem są Twych rąk. Zobaczmy, że cała nasza historia jako dzieci Bożych zaczyna się od wypowiedzenia nad nami słów: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Katechizm tak mówi: przez łaskę chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej. Chrześcijanie, kontynuuje katechizm Kościoła katolickiego, są chrzczeni w imię, a nie w imiona Ojca i Syna i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg. Nieustannie przywoływana jest w naszym życiu obecność Trójcy Świętej, trudna prawda. Dlatego nieustannie prośmy naszego Boga o dar wiary i zawierzenia Jego Słowu, Jego objawieniu. Dziś w sposób szczególny właśnie prośmy o ten dar, bo bez wiary nie można podobać się Bogu i bez wiary nie sposób zrozumieć tę tajemnicę Trójcy Świętej. I musimy być również świadomymi tego, że nasze poznanie Boga jest bardzo ograniczone. My stajemy wobec tajemnicy Boga, który odsłania się nam na tyle, na ile możemy ją zrozumieć. i oczywiście szukamy również jakiegoś odniesienia z naszego codziennego życia, dzięki któremu choć trochę możemy zbliżyć się do naszego Boga i Pana. I tutaj z pomocą przychodzi nam również święty Augustyn, który kiedyś powiedział tak: chociaż źródło, rzeka i kropla wody są trzema różnymi rzeczami, to jednak woda w nich jest jedna. Chociaż każda z osób boskich działa na swój własny sposób, to jednak w każdej z tych osób działa jedna i ta sama najczystsza, nieskończona i wieczna miłość. Dlatego Duchu Święty, daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był i dawaj nam również Ciebie poznawać. Dla niektórych, jak podkreśla to również ojciec Raniero Cantalamessa, nauka o Trójcy Świętej jest przeszkodą w wierze, bo ci ludzie mówią coś takiego: co to za rebus z trzema osobami, które są jedną, albo z jedną, która jest trzema. Dlaczego Kościół tak komplikuje tę sprawę? Kościół odpowiada na to bardzo prosto. Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii praw wiary. Zobaczmy, jaka ważność. Co my możemy dzisiaj zrobić? Odkryć również, że trudno nam się wzbić, czy wejść na ten duchowy Mount Everest, czyli zbliżać się naszym umysłem do tej tajemnicy wiary. Ale w tym trudzie możemy pokornie paść na kolana i powiedzieć: Panie, nie rozumiem tego wszystkiego, ale lgnę do Ciebie, zawierzam siebie Tobie, Tobie, który jesteś sensem mojego życia, i pokornie proszę, przynóż mi wiary, abym w Ciebie nie zwątpił, że jesteś jedynym Bogiem w trzech osobach. Jesteś Bogiem Ojcem, który stworzył świat, Synem, który go odkupił, i Duchem Świętym, który pozwala mi żyć życiem Jezusa Chrystusa. Tej odwagi odkrywania swojej nędzy w wierze oraz odwagi, by dzisiaj stanąć przed Bogiem i wołać o dar zrozumienia wiary, sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze, bardzo serdecznie życzę i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Tym, którzy już są po mszy świętej, tym, którzy są przed, a także tym, którzy nie wybierają się na nią wcale, życzymy spokojnej niedzieli. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.